Dobry wieczór, mówi Paryż, Radio France International, przed mikrofonem Piotr Rosochowicz. Mamy dziś niedzielę, 21 czerwca. Za szybką studia w Nadsekwańskim Domu Radia program realizują Andrea Kunowa i Julien. Po dzienniku usłyszą Państwo przegląd francuskich tygodników pióra Piotra Kamińskiego i magazyn z cyklu Polska we Francji Anny Rzeczyckiej. Potem Agnieszka Kumor zaprosi naszych słuchaczy do Francji w cyklu swych audycji zatytułowanych W bok od autostrady, a Katarzyna Zawicka na zakończenie do wysłuchania magazynu o piosence francuskiej. Na wstępie skrót najważniejszych wiadomości dziennika, który przygotowałem wraz ze Stefanem Rygierem. W sobotnich starciach w Teheranie zginęło kilkanaście osób. W niedzielę raczej panował zaprowadzony pałką spokój. Sobotni zamach samobójczy w Iraku pociągnął za sobą co najmniej 73 ofiary śmiertelne. W Nowym Sadzie zakończyło się posiedzenie szefów państw i rządów krajów środkowoeuropejskich. Miedwiediew zapowiada w Amsterdamie, że Rosja gotowa jest pójść dalej w redukcji zbrojeń strategicznych niż traktat START, ale Waszyngton musi jeszcze przemyśleć swą strategię tarczy antyrakietowej. Grenlandia świętuje status rozszerzonej autonomii. Tu Paryż RFI, a teraz pełne wydanie naszego dziennika, który opracowałem wraz ze Stefanem Rygierem. W sobotnich manifestacjach irańskiej opozycji na ulicach Teheranu zginęło według telewizji CNN co najmniej 19 osób, a według oficjalnej telewizji irańskiej 13. Rannych jest ponad 100 osób. Trudno jest uzyskać jakieś faktyczne informacje ze stolicy Iranu, jako że wszystkie łącza z zagranicą, poza nielicznymi połączeniami internetowymi, są zerwane, a korespondenci zagraniczni wydalani. I tak o opuszczenie Iranu oczywiście w ciągu najbliższej doby poproszony został m.in. stały korespondent BBC w Iranie John Lane. Podczas sobotnich masowych manifestacji, na których dominowały okrzyki Where is my vote, czyli gdzie podział się mój głos, aresztowano co najmniej kilkadziesiąt osób. Zatrzymana też została córka byłego prezydenta Iranu, Akhbara Hashemiego Rafsanjaniego Fazeh, która protestowała w tłumie opozycjonistów na ulicach Teheranu. Na swej stronie internetowej Mir Hossein Mousavi, szef ruchu podważającego wybory prezydenckie, w których rzekomo miał wygrać dotychczasowy prezydent Mahmoud Ahmadinejad, podtrzymuje swą wersję sfałszowania wyborów i ostro krytykuje duchowego przywódcę Iranu, Alego Chameneiego, który w piątek przebieg wyborów zaakceptował. Tymczasem Ahmadinejad oskarżył Stany Zjednoczone i Wielką Brytanię o ingerencję we wewnętrzne sprawy Iranu i zaapelował do Waszyngtonu i Londynu o zaprzestanie tego rodzaju działań. Irańskie Radio Państwowe poinformowało, że Ahmadinejad zamierza dokładnie przeanalizować stanowiska właśnie Londynu, Paryża i Berlina wobec nieprzyjaznego odniesienia się do wyborów prezydenckich w Iranie, Wielkiej Brytanii, Francji i Niemiec. Szef dyplomacji brytyjskiej David Miliband stanowczo zaprzeczył temu, jakoby manifestanci w Teheranie byli manipulowani przez zagranicę. Kanclerz Niemiec Angela Merkel zwróciła się do władz Iranu z apelem o ponowne przeliczenie wszystkich głosów i o zaprzestanie wszelkich brutalnych działań wobec irańskiej opozycji. Szwedzkie Ministerstwo Spraw Zagranicznych poinformowało, że ambasada tego kraju w Teheranie zasypywana jest e-mailami, w których prosi się o otwarcie drzwi ambasady dla ewentualnych uchodźców pragnących uciec przed brutalnymi operacjami irańskiej policji państwowej. Prezydent Stanów Zjednoczonych Barack Obama zaapelował do władz irańskich o natychmiastowe zaprzestanie brutalnych i niesprawiedliwych akcji wobec narodu irańskiego. Na całym świecie miały miejsce duże manifestacje w obronie prawa do wolnego wyrażania swych opinii w Iranie. Manifestacje takie, głównie z udziałem przebywających w tych krajach Irańczyków i ich sympatyków, odbyły się m.in. w Waszyngtonie, Paryżu, Londynie i Berlinie. W niedzielę w jednej z takich manifestacji w stolicy Francji udział wzięli mer Paryża Bertrand Delanoë i były minister kultury, też socjalista, Jacques Lang. Tu Paryż RFI. A oto dalszy ciąg wiadomości dziennika RFI. Sobotni zamach samobójczy w Iraku miał najtragiczniejsze od roku skutki. Według ostatnich danych zginęły w nim co najmniej 73 osoby. Wyładowana materiałami wybuchowymi ciężarówka wjechała w tłum ludzi zmierzających w kierunku znajdującego się w pobliżu meczetu szyickiego w miejscowości Taza koło Kirkuku. Rannych jest ponad 200 osób. Władzom brytyjskim przekazano także ciała dwóch zamordowanych osób, które okazały się być brytyjskimi zakładnikami porwanymi w Iraku przed dwoma laty. Jednym z nich jest informatyk Peter Moore. Porwania dokonano w maju 2007 roku w budynku irackiego Ministerstwa Finansów. Nie wiadomo, co stało się z pozostałymi trzema zakładnikami. Szefowie państw i rządów 14 krajów Europy Środkowo-Wschodniej skończyli w Nowym Sadzie w Serbii rozmowy nad zacieśnieniem współpracy wobec globalnego kryzysu finansowego. Rozważali oni także możliwość zbliżenia do Unii Europejskiej krajów bałkańskich. Ze strony polskiej w spotkaniu uczestniczył na czele delegacji prezydent RP Lech Kaczyński. Prezydent Serbii Boris Tadić zaapelował do wszystkich obecnych w Nowym Sadzie delegacji o wykazanie dużej solidarności w stanowiskach dotyczących omawianych spraw. Nie możemy dopuścić do tego, aby omawiane problemy stały się kością niezgody między naszymi państwami, zwłaszcza w dziedzinie ekonomii, powiedział. Depesze przypominają, że Serbia, Bośnia i Hercegowina, Węgry, Łotwa, Rumunia i Ukraina zwróciły się w tej sprawie o pomoc finansową do Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju w swym ostatnim komunikacie informował, że obecny kryzys gospodarczo-finansowy może w niwecz obrócić istotne reformy gospodarcze, jakie kraje Europy Środkowo-Wschodniej podjęły w ciągu ostatniego dwudziestolecia. Obecny w Nowym Sadzie prezydent przewodniczący obecnie Unii Europejskiej Republiki Czeskiej Václav Klaus ostro skrytykował podjęte przez niektóre kraje regionu kroki w celu zwalczania tego kryzysu i nazwał je krokami nieodpowiedzialnymi i nieprzemyślanymi. Podczas spotkania mowa była także o rosyjsko-ukraińskim sporze gazowym. Kraje bałkańskie wyraziły gotowość do pomocy, a Serbia nawet do zostania mostem energetycznym, przy pomocy którego gaz mógłby dostawać się do wielu krajów Unii Europejskiej. Dlatego tak ważny jest, mówił dalej prezydent Serbii, pokój w tym regionie świata. Na obrady nie zaproszono jednak nikogo z Kosowa. W Nowym Sadzie byli prezydenci Serbii, Chorwacji, Polski, Bośni, Bułgarii, Czech, Słowacji, Czarnogóry, Słowenii, Ukrainy, Mołdawii, Macedonii, Austrii i Włoch. Tu Paryż RFI. W Amsterdamie, kończąc dwudniową wizytę oficjalną w Holandii, prezydent Rosji Dmitrij Miedwiediew zapowiedział podczas konferencji prasowej, że Rosja gotowa jest dokonać redukcji swego arsenału broni nuklearnej w znacznie większym stopniu niż to przewiduje układ START 1. Głowa państwa rosyjskiego obwarowała jednak te słowa, twierdząc zaraz potem, że, cytuję, po to, aby można było o tym mówić, Waszyngton musi pozytywnie odpowiedzieć na wyrażane przez Moskwę zaniepokojenie w sprawie zamiarów umieszczenia w Polsce i w Republice Czeskiej elementów tarczy antyrakietowej. Koniec cytatu. Depesze przypominają, że najbliższa runda negocjacji amerykańsko-rosyjskich będzie miała miejsce w Genewie w najbliższy wtorek. Układ START 1 traci ważność 5 grudnia tego roku. Tu Paryż RFI. Mieszkańcy Grenlandii obchodzili w niedzielę hucznie, w dniu ich święta narodowego, wejście w życie statusu rozszerzonej autonomii, wynegocjowanego z Danią. Otwiera to drogę ku niepodległości wyspy po blisko trzech wiekach duńskiej dominacji.
W stolicy wyspy Nuuk, porcie kolonialnym, gdzie przybiły w 1721 roku pierwsze duńskie okręty, co zainaugurowało długi okres kolonizacji, zgromadziło się w niedzielę tysiące Grenlandczyków w barwnych, odświętnych strojach. Na uroczystości, podczas których przemówienia przeplecione były śpiewami narodowymi, przybyli przedstawiciele duńskiej korony, królowa Margrethe i jej małżonek książę Henryk oraz następcy tronu, książę Frederik i księżniczka Mary, jak również liczne osobistości, włącznie z premierem Danii, Larsem Løkke Rasmussenem. Kupik Kleist, szef grenlandzkiego rządu, reprezentujący skrajnie lewicową partię Inuit Ataqatigiit, która wygrała wybory z początkiem czerwca, mówił w swoim przemówieniu, że tego ranka obudziliśmy się z nową nadzieją w sercu i że Grenlandia wkroczyła oto w nową erę. Dla tej małej społeczności 57 tysięcy mieszkańców żyjących na 2 milionach 200 tysiącach kilometrów kwadratowych jest szalenie ważne. ważne, ciągnął premier, że uznana jest od tej chwili za naród w pełnym tego słowa znaczeniu. Inne kraje zdobyły prawo do samostanowienia często za cenę wielkich poświęceń. Grenlandii udało się do tego doprowadzić drogą dialogu, wzajemnego zrozumienia i obustronnego szacunku, stwierdził z satysfakcją premier Kleist. Duńska rodzina królewska, odziana w tradycyjne stroje eskimoskie, gorąco oklaskiwana była przez tłum, z którym nie wahała się zmieszać. Po uroczystym nabożeństwie królowa Margrethe wręczyła przewodniczącemu lokalnego parlamentu Józefowi Motzfeldowi ustawę o rozszerzonej autonomii, przyznającą między innymi Grenlandii pełną kontrolę nad jej bogactwami naturalnymi oraz prawo do samostanowienia.
Był to dziennik Radia France International z Paryża. Zapraszam teraz do wysłuchania przeglądu francuskich tygodników. Przed mikrofonem Piotr Kamiński.
Wiele Iranu w tygodnikach, ale na tym nie koniec. L'Express zastanawia się na przykład, czy nastąpił koniec brytyjskiej Labour Party i przepowiada jej z dużą dozą prawdopodobieństwa katastrofę w wyborach parlamentarnych w roku przyszłym. Zawsze to przyjemniej niż analizować sytuację francuskiej partii socjalistycznej, która rzutem na taśmę uratowała się przed losem lejburzystów, trzecim miejscem na wyborczej mapie. Tymczasem jednak brytyjska baza partyjna zbiera podpisy pod petycją wzywającą do zjazdu jeszcze przed końcem roku w imię ratowania partii. Ton jest jawnie ideologiczny i lewoskrętny. Kiedyś była to partia ludu pracującego i imigrantów. Dzisiaj to partia interwencji w Iraku, prywatyzacji i napaści na islam, woła młoda muzułmanka z trybuny dorocznej konferencji grupy Kompas, lewicowej grupy nacisku. Partyjne kasy są puste, działacze w depresji, wyborcy w odwrocie, czytamy w L'Express. Jeśli nikt nawet nie próbuje przejąć stanowiska po Gordonie Brownie, to dlatego, że nikt nie chce brać tego na siebie. Premier zawiódł nadzieje z nim związane po odejściu Blaira. Nie obudził skapcaniałej partii pomimo chwilowego ożywienia w oku kryzysowego tajfunu na jesieni, gdzie przydała się jego zimna krew i ekonomiczne kompetencje. Dzisiaj wydaje się skończony w nieustannej defensywie, zawsze parę ruchów do tyłu. Kiedyś porównywano go do Stalina, dzisiaj do Jasia Fasoli. Skończył się nowy Labour Blaira i Browna, partia centrowa, która konserwatystów odrzuciła daleko na prawo. Ci się pozbierali, głoszą dziś tradycyjne wartości liberalne, przejmując niektóre centrolewicowe hasła Whigów, a Labour musi się określić od nowa, tylko że kompas gdzieś się zapodział. Do tego przywódca konserwatystów, David Cameron, jest bardzo popularny, podczas gdy Brown w sondażach szoruje brzuchem po piachu. Cała nadzieja w ożywieniu gospodarczym, które może przyjść niebawem, skoro gospodarka brytyjska, jak to mówią, sięgnęła dna. Tyle, że nowe pokolenie Labour Party ma inne plany. Wziąć lodowatą kąpiel w opozycji, potopić starców, odbudować wszystko, czytamy w L'Express. Czyż nie to samo zrobili konserwatyści po upadku Johna Majora? Kandydatem na męża opatrznościowego jest 39-letni były minister pracy James Purnell, który jednak dodajmy powinien pamiętać, że w poprzednim takim cyklu po upadku Jamesa Callaghana 30 lat temu partia pożarła przez 16 lat trzech przywódców i 4 razy przegrała wybory, zanim pojawił się Tony Blair. Teraz Iran i karkołomne wysiłki komentatorów, by uchwycić sens wydarzeń, nim te dobiegły końca, co oznacza, że nim jeszcze wydrukowane słowa znajdą się w kioskach, mogą stracić wszelki sens. W Le Nouvel Observateur ekonomista i specjalista od spraw Iranu Thierry Coville nie wątpi, że reżim dopuścił się sfałszowania wyborów, co w chwili, gdy to piszemy, nie jest jeszcze całkiem oczywiste. I twierdzi, że to katastrofalny błąd wodza rewolucji islamskiej Ayatollaha Khamenei. Jak mógł błogosławić takiej maskaradzie i takiemu awanturnictwu? Pyta spec, mówiąc tak. Ahmadinejad wiedział, że musi przejść w pierwszej turze, bo w drugiej wszyscy zjednoczą się przeciwko niemu. Nakazał zatem Ministerstwu Spraw Wewnętrznych, które kontroluje, żeby zamiast pierwszej tury od razu odbyła się druga. Przy okazji upokorzył dwóch konserwatystów, Rezaja i Karubiego, przyznając im zaledwie po 3% głosów. Beton islamski chce za wszelką cenę kontrolować zwrot w stosunkach ze Stanami Zjednoczonymi oraz nieuniknione reformy gospodarcze. Podjął zatem ryzyko dyktatury islamsko-wojskowej, która może głęboko urazić Irańczyków. Wiedzieli, że nie żyją w demokracji, ale myśleli przynajmniej, że to republika bodaj trzeciego rodzaju. Tymczasem obłęd polega na tym, ciągnie Thierry Coville, że Republika Islamska nie była wcale zagrożona, a wszyscy czterej kandydaci to jej wychowankowie. Chamenei rzucił więc na szale swoją własną prawowitość. Dzisiaj otworzyła się puszka Pandory i nikt nie wie, co z niej wylezie, ani jak ją zamknąć. Na górze trwa wojna, wielu dygnitarzy reżimowych wie, że represja niczego nie załatwi. Przewodniczący parlamentu Ali Larijani poszedł wręcz odwiedzić studentów, na których napadły zbiry z bojówek islamskich, tak zwanej Basidzi, czyli ochotnicy. Jak Chamenei się z tego wygrzebie, nie wiadomo, gdyż wyborów powtórzyć nie może. To byłoby zbyt upokarzające. Można wątpić, czy beton islamski wsparty na gwardii rewolucyjnej jest dość silny. Reżim odbezpieczył granat, teraz musi go jakoś unieszkodliwić, mówi w Le Nouvel Observateur Thierry Coville. W L'Express mamy również kolejny nieunikniony materiał na temat Sarkoziego, choć tym razem z zaskakującego punktu widzenia. Otóż okazuje się, że prezydent postanowił odmienić swoją reputację człowieka, któremu obca jest wszelka kultura. Do prasy zaczynają przeciekać informacje o ambitnych filmach, które ogląda, poważnej literaturze, jaką czyta i inne takie atrakcje, które dotąd nikomu się z nim raczej nie kojarzyły. Nie mam wprawdzie pewności, czy informacja o tym, że w wieczór wyborów europejskich prezydent oglądał akurat Śmierć w Wenecji Viscontiego, czyli pretensjonalny kicz, poprawi jego reputację, przynajmniej w oczach niżej podpisanego. Niemniej należy szanować każdy wysiłek w tej mierze. Co gorsza, jedna z prezydenckich doradczyń wyznaje, że podobnie jak Mitterrand i Chirac, nie gustuje on w operze, ale w samolocie widziano go z powieścią Zoli w ręku. Przed senatorami w Pałacu Elizejskim cytował Celina. Wieczorem aplikuje sobie czarnego Piotrusia Godarda, nazajutrz tegoż do utraty tchu. Podobno żadnego z tych filmów nie widział, a gustował dotąd raczej w siarczystych francuskich komediach i muzyce Johnny'ego Hallidaya, a czytał Françoise Sagan. A teraz nagle przyjmuje Houellebecqa, do którego starannie się przygotowywał, czytając jego książki. Być może to zgubny wpływ Carly Bruni, która zaprasza do Pałacu Elizejskiego Davida Lyncha, Denisa Hoppera, Marianne Faithfull. Ta ostatnia wygadała się potem w Parimaczu, że Sarkozy w życiu nie widział żadnego filmu Felliniego. Na liście przyszłych gości są Woody Allen i John Malkovich, którym prezent zachwycił się w nienowym, już przecie acz nowym dla niego filmie Stephena Frearsa Wedle niebezpiecznych związków. Przed koncertem Leonarda Cohena przeczytał po francusku teksty piosenek, żeby wszystko zrozumieć, gdyż to sekret Poliszynela. Ten rzekomy wielbiciel Stanów Zjednoczonych zna angielski gorzej niż Chirac. Wystarczy posłuchać, jak mówi. Ni stąd, ni zowąd Sarkozy zaczął chodzić na wystawy, nikogo nie uprzedzając. Wieloletni przyjaciele patrzą i oczom nie wierzą. Sarkozy czyta i obnosi się z książkami. Dawniej je tylko woził, dzisiaj je otwiera, powiada pewien minister. A ponieważ jest podobno obdarzony nadludzką pamięcią, nie zapomina nic. W tym roku zaliczył Maupassanta, Zweiga, Borgesa, Monterlanda, Stendala i Zolę. Czasem coś mu się pokićka, jak w czasie pewnej kolacji, gdy ze sławnej rodziny Zoli zrobił różą makartów zamiast rugą, ale poza tym, jak już czyta to wszystko i potem zagiąć go nie sposób. Jak odkryje filmowca, to pożera go w całości. Nadrabia wieloletnie zaległości, oglądając całą klasykę filmową, po czym się popisuje publicznie. Autorzy artykułów w L'Express nie mają żadnych wątpliwości co do tego, że to wpływ żony. Sarkozy próbuje dorosnąć nieco do jej towarzystwa, nie popadając w psychoanalizy za 3,20 wolno sądzić, że ktoś taki jak on nie może wytrzymać, kiedy wokół ludzie mówią o czymś, o czym on nie ma pojęcia i nic do powiedzenia na ten temat. Tylko jedna dziedzina świeci w artykule nieobecnością. Muzyka. Żadnych tam Chopinów i bemoli. Ale w końcu jesteśmy w kraju, gdzie źle zastawiony stół i firanki, co nie pasują do kanapy, dyskwalifikują człowieka kulturalnie i towarzysko. Natomiast publiczne wyznanie, że o muzyce klasycznej nie mam pojęcia, przydaje mu wdzięku. No ale nie traćmy nadziei. Może jakaś następna żona. RFI. Michaud Béa, Michaud Béa, la nuit dans sa chaumière. Près du hameau, un garde son troupeau. Le ciel brillait d'une vive lumière. Il se mit à chanter, je vois l'étoile du berger. Il se mit à chanter, je vois l'étoile du berger.
retrouver Michaud. Lequel leur dit, lequel leur dit, la vieille vient d'accoucher. Sous l'horreur de minuit, voilà, voilà ce que l'ange a prédit. Sous l'horreur de minuit, voilà, voilà ce que l'ange a prédit. Servait de couverture à la maison de ce roi de Sion. Le vent sifflait d'une horrible voix dure. Au milieu de l'hiver, il vient pour nous tirer les fers. Au milieu de l'hiver, il vient pour nous tirer les fers.
RFI, la radio du monde.
Polska we Francji. Anna Rzeczycka.
Francuski rynek pracy w pełni otwarty jest dla Polaków od blisko roku. Czy wiadomo, ilu Polaków pracuje obecnie we Francji i w jakich dziedzinach są oni zatrudnieni? Z tym pytaniem zwracamy się do ministra Andrzeja Szteligi, który kieruje Wydziałem Promocji, Handlu i Inwestycji Rzeczpospolitej Polskiej we Francji. Wydział ten jest częścią polskiej ambasady w Paryżu.
Może kilka słów wprowadzenia. Zanim nastąpiło otwarcie rynku pracy we Francji z dniem 1 lipca 2008 roku, od wejścia Polski 1 maja do Unii Europejskiej 2004, podmioty gospodarcze mogły świadczyć usługi na terenie Francji. Natomiast problemem było zatrudnianie polskich pracowników, bo był obowiązek uzyskiwania zezwolenia na pracę i karty pobytu. Francja po 2 latach zrewidowała swój rynek, częściowo zliberalizowała, wprowadziła w 2006 roku listę 51 zawodów, na początku 2008 tą listę rozszerzono do 150 zawodów i wreszcie decyzją prezydenta Sarkozy'ego rynek został totalnie otwarty dla nowych krajów członkowskich, w tym dla Polski. Co to oznacza? To oznacza tyle, że polscy pracownicy nie muszą już mieć kart pobytowych, nie muszą mieć zezwoleń na pracę, nie muszą tych czynności załatwiać w prefekturach. Co się dzieje? Dzieje się to, że podmioty gospodarcze, które i tak świadczyły usługi tutaj, eksportowały bądź świadczyły usługi, spowodnie mogą do swoich realizacji kontraktów zatrudniać obywateli polskich bez żadnych problemów. Pytała pani o sektory. Przede wszystkim 2/3 obywateli polskich w usługach we Francji jest zatrudnionych w sensu largo budownictwie i w pracach publicznych. Czyli są to przede wszystkim prace związane z budownictwem mieszkaniowym, przemysłowym, pracami montażowymi i remontowymi. Drugą dziedziną to są branże różnego rodzaju przemysłowe. To jest około 15-16%. Na trzecim miejscu plasuje się hotelarstwo, gastronomia i handel. Mniej mamy w usługach rolniczych, najmniej, ale muszę powiedzieć, że coraz większe zainteresowanie jest również polskim serwisem medycznym, czyli niektórych lekarzy bądź personelu pielęgniarskiego. Ilość. Więc tak, do momentu otwarcia rynku francuskiego władze francuskie wydawały zezwolenia, prawda, na pracę. I mogę powiedzieć tyle, że od momentu wejścia Polski do Unii Europejskiej, czyli od 1 maja 2004 do otwarcia rynku, czyli do 1 lipca 2008, Francja wydała oficjalnie ponad 4 tysiące stałych zezwoleń na pracę. I około 30 tysięcy na prace sezonowe. Oczywiście te liczby należy troszeczkę zwiększyć, bo w tamtym okresie nie wszystkie firmy polskie składały deklaracje. Nie na wszystkie na przykład podania władze francuskie udzieliły odpowiedzi. Więc mieliśmy do czynienia z takim zjawiskiem, że pracownicy i tak pracowali, jak to się mówiło kiedyś, troszeczkę na czarno. Trudno jest powiedzieć, ile faktycznie pracowników polskich pracuje na terenie Francji. Myślę, że oczywiście tą liczbę można zwiększyć razy kilka. No w chwili obecnej byłbym bardzo ostrożny w szacunkach. Może 30, może 40 tysięcy, może 40 parę. Trudno, nikt w tej chwili tego nie rejestruje, ani władze francuskie, ani strona polska.
Jakie trudności ewentualnie mają polskie przedsiębiorstwa pracujące tutaj, zatrudniające polskich obywateli we Francji? Czy zna pan minister przypadki dyskryminacji na przykład polskich obywateli czy polskich przedsiębiorstw?
Nie mamy specjalnie do czynienia z jakąkolwiek dyskryminacją. Świadczenie usług odbywa się na zasadzie otwartości. No, oczywiście przypadki jakieś skrajne zdarzają się wszędzie, czasami na budowach. Natomiast ja bym się odniósł do problemów firm polskich, które mają jakieś tam, powiedzmy, bariery w dostępie do francuskiego rynku pracy, a one są związane przede wszystkim z obowiązkiem uzyskiwania przez polskich producentów bądź eksporterów certyfikatów francuskich. Mimo, że firmy polskie mają certyfikaty unijne, europejskie, ale Francja ma swoje specyficzne przepisy. To też sprawia nam pewne trudności. Drugą dziedziną, zwłaszcza w sferze usług budowlanych, montażowych, to jest konieczność ubezpieczenia 10-letniego, czyli tak zwana garantie décennale. Bo polskie z kolei firmy ubezpieczeniowe nie chcą oferować tego typu świadczeń. Kolejną sprawą to jest troszeczkę no, zjawisko, zwłaszcza teraz w okresie kryzysu finansowego, odwlekania zapłaty za świadczone usługi. To są już w tej chwili okresy nawet kilkumiesięczne, a one zaburzają, że tak powiem, płynność finansową polskich firm. Mamy czasami no, nadmierne kontrole ze strony francuskich władz, inspekcji pracy, tego typu, które czasami sprawiają jakieś problemy. No i jest jeszcze problem, który właściwie dotyczy już bilateralnych spraw. To jest problem uznawalności kwalifikacji i dyplomów.
A jak właśnie te wszystkie te problemy, o których pan wspominał, są rozwiązywane?
Znaczy, my jako Wydział Promocji Handlowej Inwestycji Ambasady Polskiej w Paryżu podejmujemy oczywiście interwencje na rzecz polskich podmiotów gospodarczych. Najczęściej sprawy, nasze interwencje związane są tak, albo one generalnie dotyczą realizacji kontraktów. W przypadkach, powiedzmy, jest eksport polskich towarów, natomiast nie ma zapłaty ze strony francuskiej. Albo na przykład jest umowa podpisana, nie dochodzi towar. Więc tutaj to są oczywiście kwestie sporne. Nie zawsze dobrze zabezpieczenia w kontraktach. Ja tutaj uczulam, żeby rzeczywiście dobrze, zanim się zrobi jakiekolwiek transakcję eksportową, importową, czy związaną z świadczeniem usług, żeby jednak wziąć jakiegoś dobrego prawnika, żeby zerknął na umowę. Natomiast my oczywiście interweniujemy, ale my nie mamy jako ambasada regresu prawnego, w związku z czym czasami no, szyld ambasady pozwala nam na to, że podmioty francuskie, że tak powiem, podejmą działanie i jakoś polubownie uda się sprawę załatwić, no a w skrajnym przypadku to dajemy wtedy naszym polskim firmom namiary na dobre kancelarie prawne, konsultingowe, polskojęzyczne, które już w imieniu ich prowadzą dalej sprawy. Kolejne interwencje to są czasami związane z interwencją wobec władz francuskich celnych bądź porządkowych, z transportem drogowym i samochodowym. No, czasami zdarzają się zatrzymania statków polskich w portach francuskich bądź samochodów w transporcie drogowym, tych zwanych tirów. No ale tutaj też nasze interwencje często pomagają i po prostu następują zwolnienia czy po kontrolach. Czy francuskie władze odstępują po prostu od kontroli i samochody zostają dalej, czy statki zwolnione i realizują dalej swoją podróż.
Czy obecny kryzys ekonomiczno-finansowy jakoś bardzo negatywnie wpłynął na rynek pracy dla obywateli Polski i innych krajów Europy Środkowej?
Panie redaktor, no trudno jest powiedzieć, czy na rynek pracy. My patrzymy przez pryzmat obrotów handlowych, wymiany handlowej. No do tej pory wymiana handlowa nam się świetnie z Francją układała. Mieliśmy coroczny przyrost rzędu kilkunastu procent. Mamy zresztą zrównoważone saldo w handlu zagranicznym z Francją. Natomiast przy świadczeniu usług być może, że spodziewamy się również, że ta sytuacja, która nastąpiła w kryzysie ogólnym, ekonomicznym, w wymiarze światowym, ale ona również się odbije na naszych relacjach w wymianie handlowej. Może tempo przyrostu w obrotach troszeczkę spadnie. Będziemy mieli nieco niższy eksport, pewno może i import. A proszę wziąć pod uwagę fakt, że usługi często są związane z eksportem polskich wyrobów. Więc być może, że to się troszeczkę odbije również negatywnie na świadczeniu usług. Ale ponieważ my nie mamy na rynku francuskim takiej sytuacji, jak jest z polskimi pracownikami w Wielkiej Brytanii czy w Irlandii, to nie sądzę, żebyśmy mieli do czynienia z jakimś wielce negatywnym zjawiskiem. Tu i tak jest niewielka ilość pracy, bo mamy i barierę językową. Do niedawna płace, jak sami obywatelscy polscy podkreślali, były ciekawsze w Anglii czy Wielkiej Brytanii, czy nawet świadczenia socjalne bardziej interesujące. Więc pod tym względem myślę, że rynek francuski nie jest aż tak atrakcyjny, o czym świadczy mniejsza ilość w ogóle pracowników na tym rynku. Natomiast jeśli chodzi o firmy, to muszę z przyjemnością powiedzieć, że w tej chwili jest ponad 3,5 tysiąca podmiotów gospodarczych Polski, które realizują szeroko rozumianą współpracę z Francją. Zarówno w eksporcie, w imporcie, w świadczeniu usług i w sferze inwestycji.
w tych dziedzinach, o których pan wspominał przed chwilą.
Tak jest.
Czyli no, bilans pierwszego roku pełnego otwarcia rynku jest raczej pozytywny.
Nie mamy.
Chociaż nie nastąpił jakiś wielki boom.
Ale nie nastąpił również jakiś regres. Za chwilę, no, pełny rok jeszcze nie minął. Nie mamy jeszcze pewnych danych i wielkich, dokładnych danych pewno też nie będziemy mieć, bo jak wspomniałem na początku rozmowy, nikt pewnych zjawisk już w tej chwili nie rejestruje. Swoboda rynku, swobodny przepływ osób, kapitału i towarów. W związku z czym, ale zjawisko jest moim zdaniem dość przebiega dobrze, spokojnie i myślę, ja patrzę z pozytywnym jakimś aspektem na dalszą współpracę polsko-francuską, zarówno jeżeli chodzi o wymianę handlową, jak i o świadczenie usług. A równocześnie z nadzieją, że inwestycje francuskie będą dalej płynęły również do Polski. Może nie aż takim wielkim strumieniem, ale będzie to proces, nazwijmy to, od wielu lat kontynuowany i ciągły.
No tak, bo to jest bardzo ważny właśnie punkt, zwłaszcza teraz w sytuacji kryzysowej.
Dokładnie.
Dziękuję bardzo, panie ministrze.
Dziękuję, panie redaktor.
RFI, la radio du monde.
Les copains d'abord, czyli francuska piosenka dawniej i dziś. Katarzyna Zawicka.
Olivia Ruiz już pojawiła się na naszej antenie, nigdy jednak w roli głównej. Ostatnio wspominałam o niej przy okazji płyty Juliette Gréco, która zaśpiewała kilka piosenek Oliwii. Ostatnio wyszła nowa, trzecia już płyta Olivia Ruiz. Pora więc na to, żeby przedstawić ją nieco lepiej. Zanim przedstawię Państwu piosenki z jej ostatniej płyty, proponuję wysłuchanie tytułowego utworu z drugiej płyty Olivii, wydanej w 2005 roku, La Femme Chocolat, która dwa lata później zdobyła tytuł diamentowej płyty. Sprzedano ponad milion jej egzemplarzy.
manger de chocolat.
Olivia Ruiz zaczęła karierę w sposób dość typowy dla naszych czasów. W 2001 roku, czyli mając 21 lat, wystąpiła w telewizyjnym konkursie Star Academy. To znakomity start dla młodej, nikomu nieznanej piosenkarki. Chociaż Olivia miała za sobą już pewne doświadczenie. Śpiewać zaczęła w 15 roku życia, a i nie bez znaczenia dla jej piosenkarskiej edukacji jest niewątpliwie fakt, że jest ona córką Didier Blanca. Blanc to prawdziwe nazwisko Olivii. Ruiz to nazwisko, które przyjęła po babce ze strony matki. Didier Blanc to również piosenkarz i muzyk, który, jak się zdaje, wspiera swoją córkę w jej karierze. Na ostatniej płycie wspomagają również swoim głosem. Proszę, jaka miła, rodzinna atmosferka. Tatuś z córeczką. Jak państwo słyszeliście, Olivia Ruiz potrafi śpiewać również po hiszpańsku, a nawet, o czym przekonacie się za chwilę, po angielsku. piosenki ze słowami francuskimi, które znalazły się na ostatniej płycie Olivier Rus, są jej autorstwa lub współautorstwa. Wspierał ją w tej twórczości towarzysz jej życia, pisarz. I mówiąc pisarz, nie mam na myśli tylko twórcy tekstów do piosenek. I piosenkarz, solista grupy Dionizos, Mathias Malzieu. A to właśnie jest jeden z owoców tej współpracy.
Caresser ta peau blanche, la faire glisser entre mes doigts de ta nuque jusqu'à tes hanches.
La radio du monde.
W bok od autostrady zaprasza Agnieszka Kur.
Królewna Psyche była tak urodziwa, że wzbudziła zazdrość Afrodyty i miłość Erosa. Ujęci pięknem i symboliką mitu, poeci, malarze, rzemieślnicy poświęcili mu na przestrzeni wieków niezliczone dzieła sztuki. Zazdrość, tajemnica, wyobcowanie, ciężar próby to niektóre z poruszanych przez nich motywów. Stały się one pretekstem dla wystawy sztuki użytkowej zatytułowanej Psyche w zwierciadle Azy, zorganizowanej pod patronatem Centre des Monuments Nationaux w przepięknym zamku Azé-le-Rideau w Dolinie Loary. Zamki nad Loarą, szczególnie te mniej znane, starają się rozmaicić swą ofertę kulturalną, by przyciągnąć rodzimych i zagranicznych turystów. Organizatorzy wystawy w Azelle Rideau, dyrektor zamku, pan Gérard Cislik, polskiego pochodzenia w drugim pokoleniu, wraz z panią komisarz Lorraine Maillot-Dabussy, konserwatorką naczelną zabytków francuskich, nie pomylili się. Wystawa odkrywa nieznane aspekty trochę zapomnianego, a niesłusznie mitu o pięknie, które pokonało wszelkie przeciwności pokorą i niezłomnością uczuć. No, z pokorą to na początku było różnie. Córka królewska Psyche była tak piękna, że ludzie składali jej cześć równą bogom. Królewna nie miała z tego powodu wybujałej ambicji, mimo to ściągnęła na się zazdrość Afrodyty, której, jak wiadomo, cześć należała się niejako z urzędu. Posłany z misją karną Eros sam się w Psyche zakochał. Składał jej nocne wizyty, w czasie których robili, no, nie wiadomo co. Siostry królewny zaczęły z niej szydzić, skrycie jej zazdroszcząc urodziwego chłopca mężczyzny o świetlistych skrzydłach. Panna z lampą oliwną zbliżyła się do śpiącego kochanka i wbrew jego wyraźnym zakazom ujrzała jego twarz. W tym momencie nauczyła się pokory i zaznała ciężaru próby. Na samotnej skale, w bezmiarze oceanów, Afrodyta mściła się na Psychę w najwymyślniejszy sposób, a to kazała jej obłaskawić psa Cerbera, a to uzyskać od Persefony balsam piękności. Wystraszoną królewnę postanowił uratować wciąż zakochany Eros. Na prośbę kochanka Zeus zgodził się przyjąć nieszczęsną na Olimpie, gdzie rychło wyprawiono im wesele. Organizatorzy wystawy Psyche w zwierciadle Azy stopniowo zaostrzają apetyt zwiedzających, ukazując treść mitu i ewolucję jego wizerunków na przestrzeni wieków. Ekspozycję podzielono na 6 części pod względem chronologii, aspektów artystycznych i poetyckiej symboliki od początków mitu po wiek XIX. Artyści czerpali inspirację z Metamorfos, czyli złotego osła Apulejusza. Niemal całkowicie zapomniany w średniowieczu mit Psyche i Erosa rozkwitł w sztukach użytkowych w okresie renesansu i trwał nieprzerwanie w wiekach późniejszych. Przygotowanie wystawy zabrało, jak wyznaje pani komisarz, 2 lata. Trzeba było skontaktować się z licznymi muzeami i kolekcjonerami na całym świecie, a zaczęło się od gobelinu pozostającego w zbiorach zamku Azelle Rideau, którego tematykę stanowi właśnie mit Psyche. Od gobelinu po zastawy stołowe, od starodruków po wazy majolikowe i litografie. Na wystawie zgromadzone eksponaty wypożyczone z Louvru, z Paryskiego Muzeum Sztuk Użytkowych, z Muzeum Sztuk Pięknych w Lyonie i Orleanie, z National Gallery of Scotland w Edynburgu, z Muzeum Wiktorii i Alberta w Londynie, zamków Fontainebleau, Malmaison, Bois-Préau oraz kolekcji prywatnych. Całość uczy, cieszy oczy, pozwala zastanowić się nad nośnością mitu w naszych czasach. Niezwykłe przeżycie. Mity założycielskie są fundamentalnym bogactwem naszej cywilizacji i kultury. Nie należą jedynie do wieków przeszłych, lecz mogą i powinny stać się apanażem obecnych i przyszłych czasów. Wystarczy trochę dobrej woli i iskra rozumu, by je poznać lub przypomnieć. Z historii Psyche i Erosa każdy wyciągnie naukę, jaka jemu przypadnie do gustu. Wszak mit piękna i miłości wciąż jest nam bliski i żywy. Wystawa Psyche w zwierciadle Azy na zamku Azelle Rideau wzbogaci z pewnością wizytę zamków nad Loarą. Wszelkie potrzebne linki internetowe na naszej stronie internetowej www.rfi.fr / po polsku pisane razem.
Mademoiselle, pas du tout. ça traîne en longueur ton truc. Je vais m'en aller. Dis à tes jolis cœurs que je suis pas énervé. Moi je suis venu pour intimité, pour douceur en particulier. Cette cigarette sur la table de nuit, tu m'as dit viens ici avant minuit cette nuit. Mais il y a du monde chez mademoiselle. Mademoiselle.
Wszystko w audycji RFI z Paryża. W imieniu całej ekipy Radio France International żegna się z Państwem serdecznie z nadsekmańskiego domu radia Piotr Rosochowicz. Do usłyszenia.